Umiłowani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, rzeczywiście tak jest, że nie planowałem swojego przyjazdu dzisiaj, ale tak jak mówiłem wam dwa tygodnie temu, że człowiek coś planuje, ale Pan Bóg i tak decyduje o tym wszystkim, jak to ma być. Jadąc w pociągu w piątek zmieniłem plany. Miałem jechać do Warszawy, ale nie wsiadłem do pociągu do Warszawy, tylko do pociągu do Zgierza. Byłem na spotkaniu właśnie domowym brata Andrzeja. Cieszę się, że takie spotkania mogą się odbywać. Cieszę się, że są takie miejsca, które są światłością w różnych miejscowościach. Wprawdzie wczoraj nie mogłem być w Łownie, bo musiałem być w Warszawie na wykładach, no ale wieczorem znowu wsiadłem w pociąg i przyjechałem do was, aby być u was na zgromadzeniu. I tak sobie pomyślałem dzisiaj, że no jak już tak często u was bywam, to może bym miał honorowe członkostwo chociaż tu w zborze. Niedługo będzie to rzeczą już zupełnie naturalną, kiedy się przeprowadzimy za kilka miesięcy. Modlimy się o to. Czekamy na Boże prowadzenie w tym względzie, na to, że Pan Bóg przygotował właściwe miejsce, tak żebyśmy mogli się znaleźć wśród was. Tym razem przyjechałem z dwoma córkami. Cieszę się, że już mogą nawet gościnnie usługiwać. To jest dobrą rzeczą, kiedy możemy służyć Panu. Ale jeszcze bardziej ucieszyłem się ze słowa, które dzisiaj było czytane. Apostoł Paweł przypomniał Koryntianom, jakże ważną rzecz. Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Bez tego nie ma chrześcijaństwa. I dlatego ja dzisiaj chciałbym przypomnieć nam to, co działo się po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa, historię biblijną z Ewangelii, która mówi nam o tym, jak Pan Jezus ukazał się i Tomaszowi, i jak Tomasz uwierzył zmartwychwstałemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Otwórzmy Ewangelię według Jana. Ewangelia według Jana, rozdział 20. I przeczytajmy od 24 wersetu do końca rozdziału. Ewangelia według Jana, to jest czwarta Ewangelia, ostatnia. 20 rozdział, przedostatni rozdział, 20 rozdział od 24 wersetu. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wy wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Niech Pan Bóg przyda swoje błogosławieństwo i do tego fragmentu Słowa Bożego, które wspólnie przeczytaliśmy. W tej historii czytamy o Tomaszu. Jeśli chodzi o tło całej tej historii, to był to czas, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany i umarł, i został pogrzebany. Dla Jego uczniów to było niewytłumaczalne wydarzenie. Jak to się w ogóle mogło zdarzyć? Jak można to pojąć? Jak można to zrozumieć? zabity Mesjasz? Czyż nie on miał przyjść, aby odnowić królestwo w Izraelu, Boże Królestwo? Czyż to nie był ten obiecany, na którego cały naród czekał? A teraz Pan Jezus został zabity i został pogrzebany. Ale wiemy z Ewangelii, że Pan Jezus trzeciego dnia powstał z martwych. I to jest ta radosna wieść. Nasz Jezus żyje. On nie jest jakimś tam tylko męczennikiem, który oddał swoje życie za słuszną sprawę. Nie, to jest coś więcej. On położył swoje życie za nasze grzechy. Ale trzeciego dnia powstał z martwych. I to jest Ewangelia, którą zwiastowali apostołowie. I to jest ta Ewangelia, którą zwiastował apostoł Paweł w Koryntianom i w innych miejscach, gdzie Ewangelia była głoszona. Tomasz usłyszał od uczniów, że Pan Jezus zmartwychwstał, ale nie uwierzył. Nie uwierzył. On nie mógł w to uwierzyć. No jak to możliwe? Jak to możliwe, że ten, który uzdrawiał, ten, który wspaniale nauczał, ten, który nawet wypędzał demony, więcej sam wzbudzał zmartwych, tak jak Łazarza, teraz został zabity. I mówią mu uczniowie, widzieliśmy Pana. Tomasz nie uwierzył. W tym momencie musimy się cofnąć do wcześniejszych zapisów Ewangelii. Uczniowie nie mogli tego zrozumieć, kiedy Pan Jezus zapowiadał im swoją śmierć. Wcześniej im o tym mówił, że to się stanie. O tym czytamy na przykład w Ewangelii według Mateusza w 16 rozdziale. Ewangelia według Mateusza, 16 rozdział. I tutaj od 21 wersetu czytamy: od tej pory zaczął Jezus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Musi być zabity i musi z martwych wstać. I on to im tłumaczył. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. To im się w głowie nie mieściło. To jest niemożliwe. Dopiero co, przecież to wspaniałe wyznanie. Piotr powiedział: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Czy ktoś się może Jemu przeciwstawić? No to jak mamy to rozumieć, że On musi być zabity? To jest niezrozumiałe. I dlatego też i w tym momencie Piotr tego nie rozumiał, inni uczniowie też tego nie rozumieli. Piotr mówi: nie przyjdzie to na Ciebie, Panie. On nie myślał o tym, co boskie. Tak mu powiedział Pan Jezus. Nie myślisz w tym momencie, wypowiadając te słowa, jaki jest Boży plan, że zbawienia dla człowieka nie może być inaczej, jak tylko poprzez Golgotę. Poprzez moją śmierć, poprzez to, że ja oddam swoje życie za wasze grzechy. Czy to jeden, jedyny raz Pan Jezus im to mówi? Nie. Wielokrotnie. W 17 rozdziale Ewangelii Mateusza, 22 werset. A gdy przebywali w Galilei, rzekł im Jezus: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi i zabiją go. Ale on trzeciego dnia będzie wskrzeszony z martwych. I zasmucili się bardzo. Ale dalej nie rozumieli. Dalej nie mogli tego jakoś zaakceptować. Kolejne miejsce w 20 rozdziale Ewangelii Mateusza, 17 werset. A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 na osobność i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć. i wydadzą go poganom. Tu Pan Jezus wprost mówi, że rękami Rzymian zostanie ukrzyżowany. Wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie. A dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. Tak więc widzimy, że w różnych miejscach, w różnych okolicznościach Pan Jezus ciągle i ciągle na nowo uprzedzał swoich uczniów, co go czeka. Jaki był cel jego przyjścia tutaj na ziemię? On przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. On przyszedł, aby oddać swoje życie na okup za wielu, jak o tym czytamy w Ewangelii Marka. Ale uczniowie ani nie rozumieli tego, kiedy Pan Jezus im to zapowiadał, ani tym bardziej nie rozumieli tego, kiedy to się rzeczywiście stało. Wydarzyło się. Pan Jezus został zabity. Został ukrzyżowany. Został pogrzebany. Czy pamiętali też o tym, że On powiedział, że musi trzeciego dnia powstać z martwych? Nie pamiętali. Czy niewiasty pamiętały? Też nie. Też nie. Wiecie dlaczego? No bo one były gotowe namaścić Jego ciało. Bo tam ten pogrzeb odbył się w pośpiechu. Już zaraz miało się zacząć święto Paschy. Nie było czasu na namaszczanie i tak. One miały tylko problem. Kto im odwali kamień od grobowca? Żeby one mogły tam wejść i dokonać namaszczenia ciała Pana Jezusa, a nie mogły tego robić w szabat. Musiało to być po szabacie. Więc poszły. No i miały ten problem. I zdumiały się, że kamień jest odwalony. Jeszcze bardziej się zdumiały, jak usłyszały aniołów, co mówią. Czyż On nie zapowiadał, że On powstanie z martwych? Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Po coście tu przyszły? I wiecie, niewiasty przychodzą i oznajmiają uczniom, że widziały zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy otworzyli na chwilę Ewangelię Marka, 16 rozdział, to czytamy tu w 16 rozdziale, w 6 wersecie, słowa anioła skierowane do niewiast. On zaś rzekł do nich: nie twórzcie się, Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego. Tu anioł potwierdza, w jaki sposób Pan Jezus umarł, przez ukrzyżowanie. I co mówi anioł? Wstał z martwych. Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie i powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi. Co miały powiedzieć? Że Pan Jezus zmartwychwstał. 9 werset. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, zwróćmy uwagę, pierwszy dzień tygodnia to jest pierwszy dzień po szabacie, to jest jak nasza niedziela, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z Nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, jak kończy się 11 werset? Nie uwierzyli. Nie uwierzyli. A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi. To są ci, którzy szli do Emaus. O tym czytamy w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale. I Pan Jezus rozmawia z nimi o swojej śmierci, o swoim zmartwychwstaniu i gani ich w bardzo ostrych słowach, szorstkich takich słowach, ale jakże prawdziwych słowach. I są to słowa, które przeniknęły serca tych dwóch uczniów i myślę, że są to słowa ważne także i dla nas, gdyż Pan Jezus powiedział, 24 rozdział Łukasza, 25 werset, a On rzekł do nich: o głupi i gnuśnego serca, leniwego serca. by uwierzyć. I człowiek często ma takie głupie serce, że nie rozumie, albo gnuśne serce, nie chce wierzyć. Ale Pan Jezus mówi do nich, aby uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. A więc Pan Jezus odwołuje się tutaj do zapowiedzi ze Starego Testamentu odnośnie Jego przyjścia, odnośnie Jego misji, Jego służby, aby uwierzyć we wszystko. Oni wierzyli w tą część, która mówiła, że On przyjdzie, aby panować, że On przyjdzie, aby być królem. O tak, to takie coś, to bardzo chętnie uwierzymy. Ale to, że On ma umrzeć, takie fragmenty jak Psalm 22, czy Izajasza 53 rozdział, czy w to też mamy wierzyć? I Pan Jezus mówi, macie wierzyć we wszystko. I tutaj to słowo wszystko ma największe znaczenie w tym, żeby wierzyć całemu Słowu Bożemu. Nie tylko wybranym fragmentom. To, co mi się podoba, to, co jest dla mnie przyjemne. Kiedy ludzie chętnie słuchają, że Pan Bóg jest miłością. No, bardzo chętnie. Takiego Boga chcą wierzyć. I to jest prawdą, ale to nie jest do końca prawda. On jest tak samo świętym Bogiem. On tak samo jest sprawiedliwym Bogiem. On tak samo jest prawdomównym Bogiem. I dlatego warto wierzyć we wszystko. I Pan Jezus mówi, czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Wracamy do Ewangelii Marka, 16 rozdział. Ci dwaj, w 13 wersecie mowa jest, oni potem poznali Pana Jezusa. Po łamaniu chleba, tam czytamy dalej w Ewangelii Łukasza. I co zrobili? Szybko wrócili, choć to już był wieczór, szybko wrócili do Jerozolimy, aby powiedzieć uczniom, że Pan Jezus żyje. Oni też wrócili, opowiedzieli pozostałym, 13 werset, ale i tym nie uwierzyli. Nie uwierzyli. Zanim szybko zganimy Tomasza za jego niewiarę, kiedy on sam mówi, jak nie zobaczę, to nie uwierzę, to popatrzmy na pozostałych uczniów. Dokładnie taka sama sytuacja. Też nie uwierzyli poselstwu mówiącemu o tym, że Pan Jezus żyje. I wtedy Pan Jezus im się ukazał. Na koniec ukazał się 11 uczniom. Jest to, nie było ich wprawdzie 11 wtedy. To jest taki ogólny zwrot mówiący na grupa apostołów, którzy byli wierni Panu, gdy siedzieli u stołu i ganił co? Ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. Pan Jezus musiał ganić niewiarę swoich uczniów. Jakież to przykre. A jakie z nami? Jakże często czytamy Boże Słowo, pytanie, czy wierzymy? Nie wystarczy wiedzieć, nie wystarczy usłyszeć, ale czy wierzę temu, czy we wszystko wierzę, co mówi Pan Bóg? Jest powiedziane, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary w co? Bo to jest pytanie, wielu ludzi wokół nas mówią, że wierzą. Pytanie jest, w co wierzą? Albo w kogo wierzą? I przypomina mi się taka humorystyczna sytuacja. Jak pewnego wierzącego w Anglii, to było w poprzednich stuleciach, zapytano, w co on wierzy? A on mówi, ja wierzę w to, co mój Kościół wierzy. No to drugie pytanie to, co ten twój Kościół wierzy? No ten Kościół wierzy w to, co i ja. No to trzecie pytanie. No to w takim razie w co ty i twój Kościół wierzycie? No pomyślał i mówi, wierzymy w to samo. I nie dowiedział się, w co on wierzy. Jeżeli ktoś by ciebie zapytał, w co wierzysz? Czy odpowiesz, wierzę w zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za grzechy moje, został według Ewangelii pogrzebany, ale trzeciego dnia powstał z martwych i ukazał się jako żyjący. On jest żywym moim Zbawicielem. Czy możesz złożyć takie świadectwo? Naszym zadaniem jest, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. I dlatego tak ważną rzeczą jest, aby o tym pamiętać. Uczniowie nie wierzyli. Tomasz też nie wierzył. No ale najpierw Pan Jezus, czytamy o tym w Ewangelii Jana, w tym fragmencie wcześniejszym, ukazał się uczniom. Było ich 10. A może jeszcze ci dwaj, co do Emauszy, może też z nimi. W każdym razie oni byli zebrani, drzwi były zamknięte, to był wieczór owego pierwszego dnia po szabacie. Żydzi tam, ci uczniowie byli zebrani i bali się. Czytamy, że oni się bali. I dlatego, ale no czego się bali? Ano tego, że sprawdzą się słowa Pana Jezusa, który powiedział, jak mnie prześladowali, to i was prześladować będą. No i teraz zobaczcie, co zrobili z naszym mistrzem. Aresztowali go, ubiczowali, fałszywie oskarżyli, skazali niesprawiedliwie. On umarł. Co będzie z nami? Czy teraz nasza kolej? Dlatego oni byli za tymi zamkniętymi drzwiami. I nie czytamy tutaj, żeby oni mówili jeden do drugiego, ach, jak ja się nie mogę doczekać zmartwychwstania Pana Jezusa. Nie, bo oni w to nie wierzyli. Nie ma takich słów. Oni się smucili i płakali, że ich mistrz nie żyje. I nie wiedzieli, co dalej. Tomasz, który być może rano usłyszał o tym, że Pan Jezus żyje razem z innymi uczniami, nie mógł się w ogóle z tym pogodzić. Poszedł w samotności rozmyślać, co dalej będzie. Co on ma ze sobą w ogóle zrobić? Przez to, że go nie było z uczniami, stracił. Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana, mówi 20 werset. Ale Tomasza nie było. I on się nie uradował. Czy mamy świadomość, że kiedy przychodzimy na takie zgromadzenie jak dzisiaj, Pan Jezus jest obecny, ten żywy, zmartwychwstały Pan? Choć go nie widzimy, ale On jest obecny wśród nas w Duchu swoim świętym. Przecież dał obietnicę, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w moim imieniu. Spójrzmy wokół, ilu nas jest? Więcej niż dwóch, więcej niż trzech. Czy kiedykolwiek Pan Jezus coś obiecał i nie spełnił tego? Nie było takiej sytuacji. I dlatego On jest obecny. Musimy mieć świadomość, że każde zgromadzenie to jest spotkanie z żywym Zbawicielem. Poprzez Jego Słowo, poprzez modlitwę, poprzez społeczność wierzących, poprzez to, że możemy wspólnie uwielbiać naszego Pana. Oni byli tam zgromadzeni. Nie wierzyli, bali się. Pytanie, a kto pamiętał o słowach Pana Jezusa Chrystusa? Kto pamiętał? Pan Jezus, w takim razie widzimy, że On nie tylko mówił swoim uczniom, ale być może i publicznie zapowiadał swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Czytamy w Ewangelii według Mateusza w 27 rozdziale 62 werset Mateusza 27-62 i niżej. Nazajutrz, czyli w dzień po święcie przygotowania, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie. O czym? O czym? Że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział po trzech dniach zmartwychwstanę. Przypomnieliśmy sobie. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych. Potem, jak nie potrafili wyjaśnić zmartwychwstania, no to oczywiście rozpowiedzieli tę wieść. Powiedzcie wszystkim, że przyszli uczniowie, jak spaliśmy, wykradli jego ciała, teraz opowiadają o zmartwychwstaniu. Potem czytamy w Ewangelii Mateusza w ostatnim rozdziale. I te dwie wieści są dzisiaj głoszone. Jedna, która mówi: on powstał prawdziwie z martwych. Druga: a kto to może wiedzieć? A co to tam było? A jak to sobie wytłumaczyć to wszystko? A na pewno tak nie było, jak to Ewangelia podaje. Ci pamiętali. Zabezpieczyli grób. Coś to dało? Kiedy powstało wielkie trzęsienie ziemi i kamień też został odwalony od grobowca przez anioła, który to zrobił, usiadł na tym kamieniu. Po co został ten odwalony kamień? Żeby Pan Jezus mógł wyjść z grobu? Żeby inni mogli wejść do środka i zobaczyć, że grób jest pusty. I tak zrobili Piotr, Jan i inni. Dzisiaj również ten grobowiec jest pusty. Ale wracamy do Tomasza. Czytamy w Ewangelii Jana w 20 rozdziale, że Tomasz powiedział do swoich uczniów w odpowiedzi na słowa: widzieliśmy Pana, to świadectwo. Widzieliśmy żywego naszego mistrza, naszego nauczyciela, naszego Pana. On zaś rzekł im: jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. Podłożem wątpliwości Tomasza to było jego rozczarowanie. A nawet przed niebowstąpieniem Pana Jezusa ta nuta rozczarowania jest słyszalna w tych słowach uczniów: a myśmy się spodziewali. Myśmy się spodziewali innych rzeczy. On był rozczarowany. Ale teraz po ukrzyżowaniu i po śmierci Pana Jezusa nie bardzo wiedział, co z tym zrobić. Jak to pojmować? Był, można powiedzieć, zawiedziony w swoich oczekiwaniach. On nie chciał tak po prostu wierzyć w zmartwychwstanie, bo mu ktoś coś tam powiedział. On chciał się przekonać, że to jest prawda. On chciał być w 100% pewny, że ten Jezus, który został ukrzyżowany i którego ciało położono w grobie, to ten sam Jezus, który powstał z martwych. Ani na przykład jego brat bliźniak. Czasami trudno rozróżnić bliźniaków. On sam był bliźniakiem. Czytamy o nim, nie? Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem. Potem w 21 rozdziale. A byli razem Szymon, Piotr i Tomasz, zwany bliźniakiem. On wiedział, co to jest, kto to jest bliźniak. Ale zwróćmy uwagę, i rzeczywiście jego imię, Tomasz, znaczy bliźniak. Tomasz chciał zobaczyć rany na ciele Pana Jezusa. I on wiedział, w jaki sposób krzyżowano różnych przestępców. Ich albo przywiązywano do krzyża. Tam na tym wzgórzu stały takie pale wbite. Rzymianie specjalnie je zostawiali, żeby wszyscy ludzie, którzy tam przechodzą, oni bali się surowości sądu rzymskiego. Jakkolwiek przestępcy, to była najgorsza z możliwych śmierci. Straszna śmierć. I potem taki skazaniec musiał nieść taką belkę, do której potem tego skazańca przywiązywano albo przybijano gwoździami. Tą belkę zawieszano na tym palu. Wtedy to tworzyło krzyż i człowiek był ukrzyżowany i wisiał na tym krzyżu kilka godzin albo kilka dni i powoli umierał. Pana Jezusa przybito gwoździami i ręce, i nogi. Ale jest jeszcze jedna rzecz. On chciał włożyć rękę w bok jego. Czy Tomasz był pod krzyżem? Nie. Tylko jeden z uczniów był pod krzyżem. Jan. I Jan był świadkiem tego, co się wydarzyło, kiedy Pan Jezus umarł. Po tym, jak zawołał, wykonało się. Po tym, jak powiedział: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Nigdy w Ewangeliach, kiedy jest opisany ten moment śmierci Pana Jezusa, nie jest powiedziane, że On został w tym momencie zabity. Nie, to On panował nawet nad chwilą swojej śmierci. I co się potem stało? No, zbliżało się święto, żeby te ciała nie pozostawały na krzyżach i Pana Jezusa, i tych dwóch złoczyńców, chodziło o to, żeby przyspieszyć ich śmierć, żeby ich pochować i zakończyć sprawę egzekucji. No i przyszli ci żołnierze rzymscy i co zrobili? Połamali nogi tych dwóch złoczyńców, jednego, który był po prawicy, drugiego po lewicy. Wiecie, bo było tak, że ten skazaniec, kiedy wisiał na tym krzyżu, wspierał się jeszcze na nogach, żeby trochę zaczerpnąć powietrza. W momencie, kiedy mu te nogi im połamano, oni nie mogli się już więcej wspierać i w tym momencie to przyspieszyło ich śmierć przez uduszenie. No, ale podeszli do Pana Jezusa i widzą, że On nie żyje. No, ale czy na pewno nie żyje? I nie połamali Jego nóg, aby wypełniło się pismo, że jego kość nie zostanie złamana. Co zrobił żołnierz rzymski, żeby się upewnić, że rzeczywiście Pan Jezus nie żyje? Wziął włócznie i przebił jego bok. I wypłynęła woda i krew. I to było już pewne, że on nie żyje. Pewne. On nie zemdlał. On umarł. I Jan musiał to powiedzieć pozostałym uczniom. Jego bok zresztą musiał być przebity, ponieważ musi się potem wypełnić i to proroctwo. Zobaczą, kogo przebodli. I dlatego Tomasz słyszał to od Jana i mówi, jak, no muszę włożyć też rękę w jego bok. Żaden z innych skazańców nie miał tej rany. Owszem, inni byli przybite, mieli ręce czy nogi, ale bok to było coś, co było wyjątkowe, jeśli chodzi o Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego Tomasz chciał być w 100% pewien, że to jest rzeczywiście On. To jest ten sam Pan Jezus, który umarł, to jest ten sam, który zmartwychwstał. On chciał, żeby jego wiara była rzeczywista. Po 8 dniach, 26 werset mówi nam, znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. Już teraz inna sytuacja. On już nie jest sam. On jest razem z innymi uczniami. Zwróćmy uwagę na ten czas. Po 8 dniach, albo inaczej w 8 dniu, tak ja bym to przynajmniej oddał, bo Pan Jezus zawsze ukazywał się jako zmartwychwstały swoim uczniom pierwszego dnia po szabacie. Tak jak pierwszego dnia, kiedy zmartwychwstał, to potem 8 dzień to było 7+1. Znów 7 dzień to był szabat, ale 8 dnia Pan Jezus im się ukazał jako żyjący. I znów mówi im te piękne słowa: pokój wam. Jakże często Pan Jezus zaczyna właśnie mówić do uczniów od tych słów: pokój wam. To jest to, czego im było tak bardzo potrzeba. Ich serca były zatrwożone. Co z nimi będzie? Oni się bali. Oni ciągle są za zamkniętymi drzwiami. 26 werset znów to podkreśla. Oni się cały tydzień boją. co z nimi będzie. Są zamknięci w środku i smucą się i myślą, i co dalej. Ale dla Pana Jezusa to nie była przeszkoda. Zamknięte drzwi. On się pojawił wśród nich i powiedział im: pokój wam. Kto do nich mówi? Książę pokoju. Książę pokoju. Ten obiecany przez Izajasza. I w tym momencie, kiedy on mówi pokój wam, przypominają nam się słowa, które Pan Jezus wcześniej powiedział. Mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Taki ten świat daje pokój, to widzimy, ile jest zamieszania i zawieruchy. Natomiast to, co daje Pan Jezus, ten pokój od Niego, to jest pokój, który przewyższa rozum ludzki, jak mówili do Filipian. I to jest pokój serca. Jakże wielu ludzi mówią, ja bym wiele dał, żeby mieć spokój. Ale to przyjdź do Pana Jezusa, to otrzymasz ten spokój. Ten prawdziwy pokój, ten pokój szalom. Ten pokój, który niesie z sobą też Boże błogosławieństwo. Kiedy Pan Jezus mówi, mój pokój daję wam, były to niezwykle ważne słowa. I dlatego w liście do Efezjan apostoł Paweł mówi, on jest pokojem naszym. On. Pokój jest w jego osobie. On jest pokojem naszym dla każdego z nas. Co więcej, podkreśla też apostoł Paweł w liście do Efezjan, że on przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Jaki pokój? Pokój z Bogiem. Pokój z Bogiem. Przestajemy być nieprzyjaciółmi Bożymi. Zawarty jest pokój. Jesteśmy pojednani z Nim i to nie my czynimy, ale On. On pojednał nas z sobą. I nic dziwnego, że w drugim liście do Tesaloniczan 3,16, piękne są te wersety 3,16. Tutaj w drugim Tesaloniczan 3,16 są życzenia, a sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. Wszędzie. W Łodzi też. I zawsze. I dzisiaj, i jutro, i pojutrze, i każdego dnia. Zawsze. Dziękujemy Bogu za ten pokój, ale wracamy do Tomasza. I od razu Pan Jezus mówi do Tomasza, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, daj tu rękę swoją, włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary. Ale wiesz, ktoś powiedział Panu Jezusowi słowa Tomasza? Pan Jezus je sam słyszał. Pan Jezus je znał. Wiedział, co jest w sercu Tomasza i co powiedział do uczniów. Kiedy się Pan Jezus pojawił w tym momencie, to nie było tak, że Piotr mu zaraz relacjonował, a Tomasz to powiedział. Nie, Pan Jezus już wiedział z góry. I dlatego mówi do Tomasza, sprawdź, sprawdź, przekonaj się sam. Dotknij się ran. Jaka to jest lekcja dla nas? Ano taka szczególna lekcja. Czyż Pan Jezus nie jest zmartwychwstałym ciele? Jest. Kiedy Biblia mówi o naszych zmartwychwstałych ciałach, o naszej przyszłości, to mówi, że nie będzie żadnej skazy, ani zmazy, ani żadnej zmarszki, ani żadnego uchłupienia, nic. Nic, co by miało przypominać skutek grzechu. Bo wszelka choroba, czy wszelkie dolegliwości, czy zniekształcenia, czy no cokolwiek, nawet czy starzenie się. Żadnej zmarszczki nawet. To jest efekt grzechu. A w przypadku Pana Jezusa, On w tym zmartwychwstałym ciele w dalszym ciągu ma znaki śmierci, którą poniósł. Kiedy znajdziemy się przed Jego obliczem i miliony wierzących obok nas i będzie taki wielki tłum, jak rozpoznamy naszego Pana Jezusa? Bardzo prosto. On jeden, jedyny ze wszystkich i tylko On będzie na swoim zmartwychwstałym ciele przez całą wieczność nosił znaki śmierci. I dlatego w objawieniu Jan mówi, widziałem baranka jakby zabitego. To jest ten, który poniósł śmierć, ale żyje. Ale ma na swoim ciele znaki śmierci. Abyśmy przez całą wieczność pamiętali, jak wielką cenę Pan Jezus zapłacił naszego zbawienia. Że On musiał umrzeć na Golgocie. Że został ukrzyżowany. Że został tam przybity. Że Jego krew została przelana, abyśmy my mogli żyć razem z Nim na całą wieczność. Zbawieni przez Niego. Nie jestem w stanie tego opisać. Kiedyś, wiele lat temu, przyszedł jeden człowiek. To w Warszawie było. Przyszedł takiego udanego pokoiku obok, gdzie akurat bracia byli, i mówi, jestem Chrystusem. No wiecie, to w pierwszej chwili konsternacja. No co on mówi, nie? No to był taki troszkę nie do końca zrównoważony człowiek. W każdym razie inna rzecz, czyż Biblia nam nie mówi, że wielu fałszywych Chrystusów będą mówić, ja jestem Chrystus, a Pan Jezus mówi, nie wierzcie im. Ale on mówi, no jestem Chrystusem. To i co byście zrobili w tym momencie? No i jeden brat Repsz, który w tym momencie okazał się dość przytomny, mówi, tak, to pokaż nam swoje ręce. Pokaż nam swój bok. Uciekał szybciej niż przeszedł. W każdym bądź razie to jest to. Tomasz mówi tak, kiedy zobaczył. Mówi, Pan mój i Bóg mój. Przestał wątpić, zaczął wierzyć. I o to chodziło Panu Jezusowi. Żyj jak wierzący człowiek. Nie bądź bez wiary. Ciekawe wyznanie. Pan mój i Bóg mój. Ale dlaczego takie słowa? Kiedy Pan Jezus wskrzeszał umarłych, na przykład Łazarza, no i wszyscy zobaczyli Go żywego, wyszedł z grobu, przecież widzieli to, to też nikt nie krzyczał Pan mój i Bóg mój. Nikt takich słów nie wypowiadał. Dlaczego teraz? Tomasz powiedział takie słowa. To nie był jakiś taki zachwyt. O mój Boże, o mój Panie, jaki Ty jesteś wielki, wspaniały, zmartwychwstał. Nie, to nie. To było wyznanie Jego wiary. Pan mój i Bóg mój, na podstawie osobistego spotkania z Panem Jezusem Chrystusem. I tego samego Pan Jezus oczekuje od każdego wierzącego człowieka. Tego, który spotkał się z Nim jako żywym Zbawicielem, że złoży dokładnie to samo wyznanie o Nim. To jest mój Pan i to jest mój Bóg. No ale akurat dlaczego takie słowa? Pamiętajmy, że minął cały tydzień od tego pierwszego spotkania Tomasza z uczniami, kiedy mu powiedzieli, no widzieliśmy Pana żywego. I Tomasz przez cały tydzień rozmyślał. I myślał, i przypominał sobie, co mówił Pan Jezus wcześniej. Jakie były Jego słowa? Nie mamy czasu, żeby to bardzo szczegółowo omawiać, ale ja tylko podam trzy przykłady. Czyż Pan Jezus nie powiedział, kto mnie widział, widział Ojca? I dlatego było wyznanie, Pan mój i Bóg mój. Bo Jego Ojciec to jest Pan i Bóg. Czyż Pan Jezus nie powiedział pierwej niż Abraham był, jam jest? A to słowo, ten zwrot, jam jest, to w tym momencie Pan Jezus wypowiedział Boże imię. Coś, czego Żydzi nie robili. Oni zastępowali to Boże imię właśnie słowem Pan, ale nie wypowiadali. Tylko raz w roku, w dniu pojednania, w święto Jom Kippur, arcykapłan wypowiadał to imię, a tak nie było ono wypowiadane. Nawet kiedy czytali tekst Bożego Słowa i znaleźli to święte imię, zastępowali je właśnie słowem Adonai, Pan. No ale Pan Jezus powiedział o sobie, to ja jestem ten, który jestem. Czyż Pan Bóg nie objawił się w ten sposób Mojżeszowi? Jestem, który jestem? Któż to jest? Pan i Bóg. Inny jeszcze tekst. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Pan Jezus to powiedział. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca. A więc chodzi o równe uwielbienie dla Pana Jezusa Chrystusa. Przez to będzie uwielbiony Ojciec. Jeżeli wyznamy Pana Jezusa Panem, czyż nie jest powiedziane w liście do Filipian, jest to powtórzenie tego, co jest u Izajasza, że każde kolano musi się zgiąć i każdy język musi wyznać co? Że Jezus jest Panem i to jest ku chwale Boga Ojca. Przez to wyznanie Ojciec jest uwielbiony. Czy jest takie wyznanie i w Twoim życiu, że Pan Jezus jest Twoim Panem i Twoim Bogiem? Zwróćmy uwagę na to wyznanie Tomasza. On mówi: Pan mój, Bóg mój. Nie powiedział nasz, ale mój. To jest osobiste wyznanie. Każdy musi sam wyznać. Każdy język z osobna musi to wyznać. My robimy to z wdzięcznością. My robimy to z radością. My robimy to ku chwale Bożej. Ale i inni będą musieli to zrobić. Bo każde kolano zegnie się przed Panem Jezusem. I każdy język wyzna, że On jest Panem. Ale oni się zegną przed Nim jako przed sędzią. Sędzią, który ich potępi, bo nie uwierzyli Jemu. Myśmy uwierzyli. I Tomasz uwierzył. I Pan Jezus mu rzekł, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Pozostali uczniowie też. Zobaczyli Pana Jezusa i uwierzyli. I Tomasz zobaczył i uwierzył. I czytaliśmy z listu do Koryntian, ilu osobom Pan Jezus się ukazywał jako żyjący. Oni wszyscy zobaczyli Go i uwierzyli. I zwiastowali potem. No a co z nami? A myśmy nie zobaczyli. Czy mamy wierzyć? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I tego słowa chcemy się trzymać. Ale czy mamy po prostu wierzyć, no bo tak? Musimy pamiętać, że kiedy Boże Słowo zachęca nas do wiary, to zawsze zachęca nas do wiary w coś, co jest prawdą. Pan Bóg nigdy nie chce, żebyśmy wierzyli w jakieś legendy, mity, czy nie wiadomo co. Zawsze tylko to, co jest prawdą. I nie mam czasu już tego rozważać, ale z tego listu do Koryntian ja chcę tylko zwrócić uwagę na trzy wersety. To, co było dzisiaj czytane z 15 rozdziału, jest powiedziane: a przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. Nie możemy zmieniać poselstwa Ewangelii. Chyba że nadaremnie uwierzyliście. A co to znaczy nadaremnie uwierzyć? I to był problem w Koryncie. Apostoł Paweł im to wyjaśnia w wersecie 14. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Jeżeli uwierzyliście tylko, że Pan Jezus umarł, ale nie wierzycie w to, że On zmartwychwstał, wasza wiara jest daremna. Dalej jesteście w swoich grzechach. Przecież On powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia, ale jeżeli nie powstał z martwych, no to nie jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem. No to nie ma ratunku. Ale Pan Jezus musiał powstać z martwych. Jest powiedziane, jeśli Chrystus nie został wzbudzony, werset 17, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Ale nasza wiara nie jest daremna, bo jest oparta na Słowie Bożym, na Ewangelii. I myśmy w to uwierzyli. I tutaj Pan Jezus mówi, Błogosławieni, którzy nie widzieli, ale uwierzyli, ale w co uwierzyli? Jest powiedziane, wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli. Mamy wierzyć w spisane Boże Słowo. I tu mamy Ewangelię. I apostoł Paweł nie wymyślał nic nowego, ale mówi, przypominam wam, bracia, Ewangelię. W to macie wierzyć. Wtedy wasza wiara nie będzie daremna, bo wierząc będziecie mieli żywot w imieniu Jego, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Kończę. Myśmy uwierzyli, że Pan Jezus Chrystus umarł za grzechy nasze i powstał z martwych. Podobnie jak pierwsi wierzący, do których Piotr pisał. I w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, mamy takie słowa w 8 wersecie. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Czy ten werset mówi o tobie, bracie i siostro? Jeżeli uwierzyłeś w poselstwo Ewangelii, to tak. Miłujemy Pana Jezusa, choć go nie widzieliśmy. Wierzymy w niego, choć go teraz nie widzimy. Ale to jest to, co czynił Mojżesz. On uchwycił się tego Boga, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. My nie widzimy Pana Jezusa, aleśmy się go uchwycili wiarą i wierzymy, że spełni się jego obietnica. Możemy za Jobem powiedzieć, ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Ja to wiem. Jest taka pieśń w Pielniku Pielgrzyma. Mój żyje Pan. Pan Jezus żyje dziś. Chodzimy, rozmawiając wraz ten krótki życia czas. I tam jest to pytanie, skąd masz tę pewność? Skąd masz tę pewność? I jest odpowiedź. W mym sercu żyje On. On jest żywy. On jest prawdziwy. I On przyjdzie znowu. Jedną minutę, jeżeli mi dacie, to jeszcze jedną rzecz wam powiem. Pan Jezus nigdy nie mówił sam od siebie. Zawsze mówił to, co usłyszał od Ojca. Zawsze to podkreślał. Ale w trzech przypadkach Pan Jezus powiedział coś, co On zrobi, tylko On. Pierwsza rzecz, którą On powiedział, to to, że pośle Pocieszyciela, Ducha Prawdy. I to się stało. W dniu Pięćdziesiątnicy to były narodziny Kościoła, to się wydarzyło, to się spełniło w przeszłości. Ale drugą rzecz, którą Pan Jezus powiedział, ja zbuduję Kościół mój. To się jeszcze nie skończyło. Pan Jezus ciągle to czyni. Pan Jezus ciągle zbawia kolejne osoby. Jego Kościół jest budowany. On ciągle przydaje nowe osoby. Jak ja się ucieszyłem z tego świadectwa brata Andrzeja, który mówi, no nowe osoby tam w Zgierzu się pojawiają. I żeby takich miejsc jak Zgierz, czy Głowno, czy tu Łódź, czy jeszcze następne, żeby było jak najwięcej. Żeby były kolejne osoby. Ale Pan Jezus chce nas używać. On ten Kościół buduje, ale chce nas. On chce, żebyśmy byli współpracownikami. I jeszcze trzecią rzecz powiedział. On powiedział, przyjdę znowu. To pierwsze, pośle Pocieszyciela, już się spełniło. To drugie, zbuduję Kościół mój, spełnia się teraz. To trzecie, przyjdę znowu, spełni się w przyszłości. Ale tak jak spełniły się Jego słowa o śmierci i zmartwychwstaniu, tak samo spełni się to słowo o Jego przyjściu. On przyjdzie i zabierze nas do siebie, abyśmy, gdzie On jest i my z Nim byli na wieki. Jemu niech będzie, jako zmartwychwstałemu naszemu Zbawicielowi, cześć i chwała. On powiedział, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. To pytanie, które tam Pan Jezus kieruje do Marty. Czy wierzysz w to? Każdy musi na to sam dać odpowiedź. Amen.